Przypomnę zatem się do formalnym odwiedzania tej zagadki, zanim pozwolę się.
Skąd ci biedni ludzie kurwa mają to zrozumieć? Bo ja tego nic nie rozumiem.
Jak ktoś tego nie rozumie, jest cipą, nie politykiem.
Jakbym Hitlera słyszał.
Jeszcze.
Moja racja najmocniejsza!
Nie zginęła półki.
Będzie was pizruchał w dupę.
Kontestacja.com.
I zaczynamy odcinek kontestacji z 2022 roku, października albo może listopada. I mówi Martin Lechowicz znowu.
I Marcin Kosiński po tej stronie. Witam was niezwykle serdecznie. Cześć.
A ja was witam właśnie tak normalnie i zwyczajnie. My tak inaczej witamy. No, a dzisiaj będzie lista wstydu, proponuję.
Tak jest, bo dla mnie jest zawsze niezwykły dzień, a dla ciebie jest zawsze zwyczajny.
Zawsze lecimy. Jest zwykły, ale każdy zwykły dzień jest fajny. No, bo nie mieszkam w Polsce.
To nie było śmieszne, a my mamy codziennie zaskoczenia.
Czy lubisz mieszkać w Polsce? To tak rozgrzewkowo zapytam.
Niespecjalnie.
A, myślałem tak, jest ironicznie powiesz, że tak i będziemy musieli się domyślać, czy to była ironia, czy nie.
Nie lubię też jeździć autobusem, a jeżdżę autobusem.
Dobra, zwiewasz?
A kto wie, zobaczymy.
No, to wiesz, że jest tak, w takich sytuacjach to milionerzy mówią, że na czemu sobie nie kupisz samochodu?
Na przykład coś takiego.
No,
myślałem, czy by do Anglii znowu nie zwiać, ale tak sobie patrzyłem, że wasz premier zwiał po 40 dniach, bo zaczął obniżać podatki i podnosić wydatki dla odmiany. I jakoś nie uciągnęła tego.
Premierzyca, ćwierć Thatcherowa. Tak, była to bardzo wielka nadzieja, że coś się zmieniło, a i tak jestem zadowolony, że coś drgnęło przynajmniej na parę tygodni, bo pojawiła się nowa premierzyca, Liz Truss się nazywała, no ale już jej nie ma, bo próbowała zastosować pół rozwiązania Margaret Thatcher, przy użyciu połowy intensywności Margaret Thatcher, dlatego mówię, że ćwierć Thatcherowa to była, ponieważ chciała obniżyć podatki, ale bez obniżania wydatków. I to tak wszystko jeszcze na pół gębka, więc wyszła ćwierć rozwiązanie i no niespecjalnie, bo przy pierwszej próbie pojawiły się problemy i ludzie z własnej partii powiedzieli, żeby poszła już cholerę, bo coś przesadziła i panika, bo ludziom się nie spodobało, głównie to, że nie obcina wydatków i zastanawiali się, w jaki sposób zrównoważy ten budżet, który i tak już jest na granicy bankructwa, jak w każdym kraju zachodnim. No i strasznie spadł funt w dół i ludzie się zbulwersowali i ją wyrzucili. No, ale mieliśmy przynajmniej takie parę tygodni nadziei, że może będzie znowu świat w Anglii, chociaż taki prostszy, bardziej wolnorynkowy, mniej podatków, mniej wydatków. No właśnie nikt nie proponował mniej wydatków. Cudem spadną pieniądze z nieba i Brytyjczycy, mając super socjal, będą jednocześnie płacić małe podatki i wszyscy powiedzą, niech żyje komunizm, cudowny system, więcej komunizmu, obetnijmy podatki do zera, a socjal podnieśmy o 300%.
Nie wyszło jakoś, nie wyszło. To też nie doczytała chyba, nie?
To koniec historii.
Nie doczytała teorii. No, ale z tym funtem to mit, z tego co widziałem po jednak wykresach, to tak było, że ten funt padł zaraz, kiedy ona zapowiedziała tą obniżkę podatków, ale potem się odbił. Ale tak w ogóle to spadacie już od roku z tym funtem.
No tak.
To tak jak...
No to tak jak... No tak ze wszystkim, nie? Ludzie panikują strasznie teraz w tych czasach. Na tydzień spadł,
tak jak złotówka,
wrócił.
Złotówka też leci. No.
To mit, nie mit, ale ludzie się
przestraszą. Wszędzie, gdzie są Polacy, to się
Wiesz, strach jest waluta. Strach.
To co? Lista wstydu?
No, lista wstydu, dobra. Więc zostawmy już tą biedną Anglię. I tak było fajnie, bo przynajmniej było chwilę jakiejś nadziei. Wszyscy się... Ja się strasznie się podnieciłem, strasznie. Nie mogłem już siedzieć. Spać nie mogłem. Myślałem, będzie coś, znowu będzie się coś działo. Ale nie. Lista wstydu. To się trochę wiąże z tym, bo to tak. Kwestia podatków jest. Hugo wykopał jeden tweet na Twitterze i on jest zalążkiem tej rozmowy dzisiejszej. O podatkach, patriotyzmie i wstydzie. To zacznij może, o co tu chodzi.
Więc jest to odwieczny gral, odwieczny problem wolnościowców i narodowców, ponieważ w Polsce tak się jakoś złożyło, że narodowcy z wolnościowcami się razem skumali lat temu wiele.
Poszli do łóżka.
Tak, poszli do łóżka trochę tak. Tak trochę kiedyś tak uśmiechali się do siebie, trochę tak romansowali, trochę tak puszczali sobie oczka, aż w końcu poszli do łóżka i stworzyli wspólną partię.
Ostry seks. I, ja bym powiedział nawet, że orgia, bo tam jest ich więcej.
I teraz no, są w jakimś takim wieloosobowym układzie partnerskim. I to się łączy na wiele sposobów. Łączy się, że trzeba pożenić różne poglądy. Jednym z takich poglądów jest płacenie podatków. I tutaj ludzie mają z takich kręgów osób, które myślą o takich kwestiach, o podatkach, jest ich niewiele, ale są takie osoby, no to są różne podejścia. Jedno z takich, takie dwa główne podejścia, ja zauważam, chyba że to zauważasz więcej, to są takie, że jedna grupa wyznaje, że podatki to kradzież i że basta, im mniej płacimy podatków, to zaraz ustalimy kto, im mniej płacimy podatków, tym lepiej, być może w ogóle, ale w każdym razie im mniej, tym lepiej. O, to jest taki gdzieś tam główny pogląd. Im mniej damy państwu, tym więcej zostanie w kieszeni. Tych, którzy zarobili i oni to sensowniej wydają. To jest pierwszy pogląd. Drugi pogląd, taki trochę alternatywny, z drugiej strony zupełnie, jest taki, że taki narodowy, powiem pogląd, że płacenie podatków to patriotyzm. I to jest taka trochę...
Taki narodowo-socjalistyczny pogląd, bym powiedział.
Tak, to jest trochę owiany taką mgiełką tajemnicy, takimi troszkę niedopowiedzeniami, takim mistycyzmem pewnym, ponieważ tam są takie różne pojęcia, jak triduum paschalne, czy jak na przykład patriotyzm właśnie, czymże on jest.
Co?
No, w sensie chciałem jakiś synonim znaleźć, równie enigmatyczny.
Aha, że... Czy że patriotyzm jest w tym samym woreczku u ciebie gdzieś filozoficznie, co triduum paschalne?
Paschalne? Tak jakoś mi się skojarzyło. Może niesłusznie. W każdym razie...
No, że coś w tym jest, bo to taka świętość jest jednak i trochę sakrum gdzieś w tym siedzi.
Tak, jest to sakrum, jest to świętość, jest to wielka tajemnica kościoła państwowego, które mówi właśnie, że patriotycznym obowiązkiem, może obowiązkiem, nakazem obywatela jest płacić podatki. I kto płaci więcej podatków, to jest ta druga właśnie opozycyjna.
Ten jest większym patriotą, większą świętość jakby patriotą, udziela do budżetu.
I tym jest lepiej, no. To tak w
skrócie. Ja myślę, że to tak działa mistycznie trochę, że im więcej podatków ktoś daje państwu, tym więcej w drugą stronę spływa na niego świętości takiej narodowej. Czyli jakby to jest wymiana handlowa, patriotyczna energia w zamian za pieniądz. Takie coś.
Tak, on wtedy może tak chodzić z podniesioną głową, może patrzeć ludziom w oczy.
Pełen energii, patriotyzmu, tak.
I z takim poczuciem wyższości mówić innym samym wzrokiem, że ja płacę dużo podatków, jestem świętszy od innych.
I prawdziwszym Polakiem jest, bo więcej płaci. Ja myślę, że ten pogląd się ludzie wzięli z filmów, bo on tylko tam występuje, amerykańskich. Bo to jest amerykańskie podejście bardzo, jakieś takie, że się powiązuje patriotyzm z płaceniem podatków, bo w Polsce jak ja, z tego co ja pamiętam, jak mały byłem, to absolutnie nikt nigdy nie mówił nic nawet podobnego, bo to był jeszcze PRL i wtedy tam podatki nie istniały, no bo jak istniały, to nie, nawet nie wiem czy istniały, bo i tak wszystko było państwowe i wszystko było jakąś taką ściemą. I w ogóle nikt nie łączył jednego z drugim, a potem nagle jakoś tak w latach 90. niby z dnia na dzień ludzie zaczęli wymyślać jakieś nowe powody, żeby ludzie płacili podatki. I ja pamiętam, jak to wymyślanie trwało, bo jakby wszyscy byli przekonani, że no tak, wszyscy muszą płacić te podatki, bo z czegoś trzeba wydawać, ale właściwie nie wiemy dlaczego. I zaczęły się pojawiać jakieś dziwne legendy. No i chyba została ta legenda, o której mówisz, ale ja nie wiem, czy ludzie w nią wierzą. Wierzą?
Ja myślę, że wierzą. I myślę, że ten news, który przedstawisz za chwilę, i ja przytoczę z pamięci komentarze, jakie tam były, ponieważ nie mam ich teraz przetrzyma, ale one są zawsze podobne przy podobnych informacjach, świadczy o tym, że jednak ten mit jest głęboko zakorzeniony już nawet w Polsce.
On jest chyba zakorzeniony u tego, kto to napisał. Jest to Rafał Brzoska.
Nie tylko.
Jak nie znacie, to poczekajcie, bo się powiemy, kto to. I od razu niespodzianka, nie jest to nikt z rządu, co mnie zaskoczyło. Listę wstydu zaprezentował na Twitterze i to jest taka mała tabelka i napisał, która firma albo jakiś podmiot bardziej, bo takie mega firmy, która ile zapłaciła podatku CIT w ciągu roku w Polsce. No i w skrócie wychodzi na to, że niedużo.
Z jego branży.
Tak, z jego branży porównywał, bo to jest przedsiębiorca, już tu zdradziłem, zdradziecko. I porównał, ile płacą różne firmy. No to jak rzucę może hasłem, tak od razu w procentach w porównaniu do przychodów. Czyli to, co firma zabiera od ludzi w ciągu roku w zamian za usługi, to potem ile z tego oddaje w ramach podatku CIT właścicielowi tego całego interesu państwu. No więc jest tutaj GLS, DPD, FedEx, DHL, UPS, czy jak to, nie wiem, w Polsce się chyba literki mówi po polsku, tak? UPS, tak? I DHL, no nie wiem, niech będzie.
Oczywiście.
I tak w skrócie większość płaci mniej niż 1%. No UPS płaci 1,1% przychodów w ramach podatku CIT. Najwięcej płaci GLS czy GLS, 3,4%, ale to jest bardzo duży wyjątek, bo cała reszta próbuje być koło procenta albo poniżej 2. No więc tyle się płaci i teraz pomyśl sobie, zazdrośniku, ile ty płacisz w ramach podatku dochodowego plus haracz na ZUS plus to wszystko. No trochę więcej niż 2%, nie? Haha, dobrze ci tak. Widzisz, dlatego firmy są złe, bo płacą mniejszy podatek CIT niż ty płacisz podatek dochodowy plus składki plus ZUSy plus te wszystkie rzeczy. No, niech żyją firmy złe, bo płacą mniej. No, to może to jest, ja już tutaj trochę powiedziałem, że to może chodzi o zawiść. Ja sobie myślę tak, ludzie nienawidzą firm, bo płacą mniejszy podatek CIT. A płacą pewnie dlatego, bo rozumieją, co to jest księgowość i wiedzą, że podatki się płaci od zysków, a nie od przychodów, ten podatek CIT, więc mogą sobie manewrować, żeby mieć koszty. A ty, zarabiaczu, na etacie, nic nie możesz zrobić, po prostu masz wygodę i święty spokój, ale będziesz płacił połowę tego, co zarabiasz. Albo więcej, znaczy, albo mniej, zależy jak liczyć, ale tak z grubsza z połowę.
No. Znaczy płaci się od dochodów, a zysk się ukazuje właśnie po opodatkowaniu. Znaczy ja akurat też mam firmę, więc ja akurat też mogę jakoś tam mnożyć koszty, ale pewnie w mniejszym...
Ale ty jesteś zły, bo masz firmę, no to mówię.
Tak, w mniej kreatywnym sposobie na pewno niż taka firma kurierska. No w każdym razie, ale co powiedział pan Rafał Brzoska? Tak wygląda lista
no,
wstydu.
No powiedział, że tak wygląda. Tak, lista wstydu, proszę ciebie, to jest.
Pamiętajcie o niej, wybierając formę dostawy i samego dostawcę waszych paczek. I teraz porównujemy tak. Do jego firmy?
Porównajmy. Jego firma nazywa się jak?
Oczywiście Impost, a bardziej znana jako paczkomaty.
Tak. I on podał tutaj, że płaci 6,4% z przychodów tego podatku CIT i płaci od cholery dużo, inaczej mówiąc, i mówi, że to reszta to jest wstyd, że płacą od cholery mało. I teraz według niego ja mam wybierać paczkomaty z tego powodu, że on nie umie zarządzać dobrze pieniędzmi.
Albo może...
No nie, albo może dlatego, że czuje się strasznie hojny i po prostu chce, żeby zamiast inwestować w firmę, to żeby to było rozdawane na prawo i lewo, albo żeby za to kupować jakąś broń i wysyłać na Ukrainę, albo żeby, no cokolwiek tam państwo sobie wymyśli, albo żeby marnować na kopanie na przykład rowów przez Mierzeję Wiślaną, czy inne tam historie. Wszystko jedno, chce to dać urzędnikom i uważa, że to jest powód do chluby, a te wszystkie inne firmy, które nie chcą tego oddać urzędnikom, to uważa, że to jest lista wstydu. No i to jest ten patriotyzm właśnie. Nie? Dobrze to widzę?
Nie kumam tego, bo jakby Rafał Brzoska, no to jak każdy przyzna, jest to bardzo zasłużona osoba dla bardzo wielu branż, no głównie dla branży kurierskiej rzeczywiście, no zrewolucjonizował i to nie tylko polskie dostawy. I nagle, wiesz, jakby te jego przepychanki z Pocztą Polską, nie? Które naprawdę też były gdzieś tam wyczynem bardzo heroicznym, no nagle, wiesz, nagle coś mu odbija, bo to jakby, popatrzmy jak to się w liczbach bezwzględnych przedstawia, na przykład weźmy sobie DPD, ponieważ to jest firma, która ma podobne przychody tutaj do Impostu, z tego co sam przytacza pan Rafał Brzoska, czyli tam powyżej 3 miliardów, To co? To DPD zapłaciło tego CIT-u 64 miliony.
No, jest trochę.
Il Post zapłacił 222 miliony. Co oznacza, no, że przepłacił ze 150 milionów. Tak na oko, nie?
Tak.
To znaczy, że rozumiem, że jakby wchodząc w tą retorykę pana Rafała, nie było lepszego sposobu na wydanie 150 milionów złotych niż rzucenie do budżetu państwa.
No tak, dobrze mówisz. To jest powód, żeby on się mógł pochwalić wszystkim, że tak właśnie zrobił ze 150 milionami, po prostu dał je za darmo urzędnikom państwowym w Polsce.
Żeby mogli wydać na przykład teraz,
Na co chcą.
Na tą edukację, tak, na tą genialną edukację, która po prostu bije wszystkie edukacje na świecie, która powinna być utrzymywana, to na tą służbę zdrowia.
Albo na Pocztę Polską dotowaną przez...
Albo na przykład na sądy, w których się sądzisz po 5, 8, 10 lat. To jest ten cel, jakby nie było niczego lepiej, nie? Jakby wchodzisz sobie na Się Pomaga, na przykład, na stronę, gdzie są jakieś dzieciaki głównie albo inne poszkodowane, gdzie zbierają sobie po 100 tysięcy złotych, po 1 000 000 złotych, to nie, jakby nie ratujmy ich, przeznaczmy na pana Ziobrę, na system sprawiedliwości. No nie wiem, bo to czasem mam takie wrażenie, ponieważ częstym argumentem jest to, no ale przecież dróg by nie było, panie, no bo państwo by dróg nie wybudowało i w ogóle czego by tam jeszcze nie było? Policji by nie było, nie? Pogotowie by po ciebie nie przyjechało. I tylko ja mam wrażenie...
Jak nie przyjeżdżę?
Ja zawsze zadaję takie pytanie wtedy, jeżeli akurat jestem w towarzystwie takiej osoby, czy ta osoba wie, ile procent z wydatków publicznych jest przeznaczone na te funkcje, o których ona zawsze nawija? Nie? Weźmy tą policję, to wojsko też weźmy.
Na te to właśnie niedużo. Tak.
To jest, no jak możecie sobie sprawdzić, to jest około 12% wszystkich wydatków publicznych. To idzie właśnie na jakąś tam administrację, sądy.
Na rzeczy sensowne.
Sądy, policję, tak. Jakieś tam nawet te drogi i tak dalej. 12%, być może 11%, być może 14%, gdzieś w tych granicach. Cała reszta, czyli prawie 90% tych pieniędzy, które wrzuca się do budżetu państwa, idzie na całą resztę rzeczy, które możecie sobie wyobrazić, na co idą. Łącznie oczywiście z emerytami.
Właśnie to nie wiemy, na co idą. Myślę, że ludzie nie wiedzą, ale to zrobimy w innym odcinku, bo ja lubię przypominać co jakiś czas, na co idą te wydatki. Zresztą można porównać to w różnych krajach. To też jest ciekawe zobaczyć, co ludzie uważają za ważne w różnych systemach rządzenia. No, ale ja sobie myślę tak, że rozumiem, że ten Rafał, czy to jest ten Rafał, który walczył z Pocztą Polską o różne tam rzeczy, tak?
Tak jest.
Państwową. I teraz on uważa, że państwowe jest lepsze, w związku z tym trzeba dawać na państwowe. To po co on walczył z Pocztą Polską, zamiast się poddać i cieszyć, że Poczta Polska państwowo działa, z podatków zresztą, skoro teraz uważa, że powodem do chluby jest dawać te podatki, żeby państwo mogło zrobić Pocztę Polską.
Na przykład.
Ja nie rozumiem gościa w ogóle, co on ma w głowie, o co chodzi, na czym to polega. Ja myślę, że to jest dowód na to, że patriotyzm to jest jakiś rodzaj choroby. Może albo chociaż załamania nerwowego, nie wiem, który sprawia, że ludzie przestają myśleć trzeźwo. Bo co 150 milionów, które wydał ekstra na podatki, bo pewnie zabronił swoim księgowym robić tak, żeby nie było tych podatków, to zamiast wydać to na podatki, mógł przecież dać to jakiejś firmie lepiej zarządzającej pieniędzmi, fundacji, albo owsiakowi, albo ja nie wiem, no na coś chce, żeby te podatki szły w końcu na jakieś dobro wspólne. Ale ludzie, czy naprawdę w Polsce nikt nie wydaje pieniędzy ze ściepy lepiej niż urzędnicy państwowi?
Każdy wydaje lepiej.
No każdy, to jest najbardziej marnotrawczy twór, państwo. Jeszcze tak jak w Polsce, gdzie jest beznadziejnie zorganizowana administracja, która została po okresie komunizmu przecież i ona nie została zreformowana jakoś porządnie. Nigdy właściwie, nikt nie wziął się za to, nie zrównał z ziemią, zbudował od początku. Tylko jakoś jak płynnie to szło i ślamazarnie, to prawo jest po czterech różnych systemach i ustrojach wcześniej dziurawe jak cholera. Urzędnicy mają mentalność, jakąś mieszankę PRL-u z chciwością kapitalistyczną. Nie wiem, czy w ogóle bardzo dziwne to jest. No i I teraz przedsiębiorca przychodzi, który ma sukcesy i opowiada, że najlepszym pomysłem, co zrobić z zyskami, jest dać tym ludziom, zamiast przekazać komuś, kto to zrobi sensownie i mniej zmarnuje po drodze. No nie wiem, to mnie zadziwił. Zadziwił mnie. Ale to mówi, że to patriotyzm za tym stoi, bo to jest jedyne wytłumaczenie, nie?
No właśnie, bo jedna osoba, jeden Rafał, to tam to popal licho, nie? Chodzi o to, że on się wpisuje w jakąś taką szerszą retorykę i tam było komentarze pod takimi newsami. To nie jest pierwszy tego rodzaju news. Tam możesz sobie kliknąć, ci podałem też na przykład inny news odnośnie sieci detalicznych, które ile odprowadzają również podatków różnych w Polsce. I zawsze pod tego typu informacjami zawsze jest pochwalenie. O, dobrze, że nie wywożą zysków z Polski. To jest argument. Co powiesz? Czy...
A to o to chodzi.
Czy przedsiębiorcy wywożą zysk z Polski, czy powinien on zostać tutaj? Domyślnie zostać tutaj oznacza wpłacenie do budżetu państwa. Chyba nie wiem, co oznacza zostać tutaj. Co powiesz na taki argument?
Bo ci ludzie w ogóle nie rozumieją, co to jest zysk. Bo firma płaci podatek CIT od zysku, więc jeżeli płaci minimalny podatek, znaczy, że ma zysk minimalny, więc co właściwie ma wywozić albo nie wywozić?
Od dochodu płaci, no bo, dochodowy jest.
To ludzie się zastanawiają, co z nadmiarem pieniędzy, które ta firma zarobiła, robi i czy wywożą za granicę. No ale właśnie firma wydaje i to zwykle, a właśnie ja nie wiem, gdzie ta firma wydaje, to już są tajemnice księgowych. Ale to ja nie wiem, ja nie widzę z tym jakiegoś problemu. Firma zatrudnia ludzi na miejscu w Polsce, firma kupuje lokalnych rzeczy całą masę, no bo musi, bo albo jest najtaniej, albo po prostu się nie da inaczej. I ja nie widzę problemu. Gdyby firma nawet kupowała z zagranicy różne tam rzeczy do użytku, albo płaciła za usługi z zagranicy, to i tak ogromna ilość tego, co firma kupuje, pochodzi z Polski. Zamiast się z tego cieszyć, to ludzie by woleli, żeby właściwie co? Ta firma wyniosła się do innego kraju, gdzie jej dadzą święty spokój? Czy żeby co? Przepraszali, że w ogóle tu są? Żeby kupowali więcej tylko lokalnie? Bez sensu w ogóle ekonomicznego? O co tutaj chodzi?
No właśnie, ja też nie kumam tej idei gdzieś tam w ludzie tkwiącym, w ludzie w internautów, o może tak, polskich. Ponieważ firma, która... Wszystko jedno, z jakiego jest kraju, gdzie są właściciele, czy są z Australii, czy z Wielkiej Brytanii, czy z Rosji, czy z Kazachstanu, to jeżeli oni, albo z Polski, to jeżeli oni otwierają firmę, to robią rzecz następującą. Dostarczają pewną usługę lub towar na rynek, czyli są klienci zadowoleni, zatrudniają jakichś pracowników, czyli są pracownicy zadowoleni, bo mają pracę. No i za tą całą organizację oni dostają zapłatę. Firma dostaje zapłatę i to się nazywa właśnie zysk. To jest taka jak opłata, jak zapłata, jak pensja. To jest pensja przedsiębiorcy, to jest ich zysk. To dlaczego, znaczy to albo ona ma ten zysk, to jest jej, albo jego nie ma. No, to jest tak, że jeżeli mamy tych przedsiębiorców...
Ona ma nie mieć widocznie, bo to jest zło, że ma zysk.
Przecież w momencie, kiedy jest firma, która wypracuje zysk 200 milionów złotych, powiedzmy, rocznie, no to inni przedsiębiorcy dookoła niej zobaczą, że o cholera, w Polsce dobrze płacą za pracę przedsiębiorcom. No to przyjdą do Polski. Kolejni przyjdą, kolejni przedsiębiorcy, inwestorzy. No to chyba dobrze, nie? Że jest dobra reklama, że przedsiębiorca dużo zarobił i ściągnie innych, no bo inni też chcą dobrze zarobić. To źle?
Ale ty to jakoś tak analizujesz, bo ty to jakbyś rozumiał w ogóle, jak to działa, ale ja myślę, że problem na tym polega, że ludzie nic nie rozumieją z tego, jak działa rynek. Myślą sobie, że firmy po prostu są, rozdają wszystko, działają charytatywnie, a zyski im spadają z nieba, bo tak akurat się urodzili, nie wiem, widocznie szefowie firm się urodzili szefami firm, samo im to przyszło i to jest jakaś niesprawiedliwość dziejowa i kosmiczna, że jedni mają pieniądze, a drudzy nie mają. I na tym się kończy cała wiedza ekonomiczna chyba Polaków, którzy byliby zadowoleni, gdyby firm w ogóle nie było, bo to jest zło i one są niepotrzebne i są jakimś pasożytem. No i to tak właśnie widzą firmę jako pasożyta. I się też dziwię, że jakoś nikt nie dochodzi do wniosku, że jeszcze, że w ogóle precz z firmami i im większa, tym bardziej precz z nią i wyrzucić ich wszystkich albo zakazać działalności w Polsce, bo chyba u ruskich zaczynają iść znowu w tą stronę. Ja myślę, że tak naprawdę powodem tych głupot tych ludzi, którzy oceniają wszystko jakoś tak patriotycznie i prymitywnie, jest to, że oni nic nie wiedzą o ekonomii. Nie rozróżniają przychodu, od dochodu, od kosztów. Nie rozumieją tego, że za tym wszystkim stoją ludzie prawdziwi, a nie jakieś takie byty kosmiczne, które po prostu są i po prostu mają i po prostu samo się wszystko dzieje. Tylko ludzie to robią, nie? W Anglii tego jest, ta minimalna wiedza ekonomiczna istnieje, a w Polsce jej nie ma, bo w Polsce był wcześniej komunizm i ludzie zapomnieli w ogóle, jak działa świat ekonomii. I przedsiębiorcy, że są firmy, że się zatrudnia i musieli się tego nauczyć, ale jakoś coś nie poszło ewidentnie, bo się pomieszały jakieś patriotyczne takie, klimaty z komunistycznymi, z komunistyczną wizją tego, jak ma działać świat. Że coś tutaj chyba po prostu trzeba w szkole może uczyć, co to jest firma, nie? Że to się nie bierze z powietrza?
Znaczy czasem tak jest oczywiście, że się bierze z powietrza, to się nazywa dotacja wtedy i bardzo często firmy właśnie z powietrza biorą pieniądze. No ale zakładając, że są to jakieś tam w miarę normalne warunki, że rzeczywiście to jest ten zysk, czy ten dochód, przychód powstaje z dostarczania usług i lub produktów ludziom, którzy chcą kupić z własnej nieprzymuszonej woli i nie jest to monopolista, jak na przykład PKN Orlen, które jest największym w Polsce płatnikiem podatku VAT, podatku CIT. Odprowadził w poprzednim roku, w 2021 roku odprowadził 1,5 miliarda złotych do Skarbu Państwa. Przypomnijmy, że to jest spółka Skarbu Państwa w większości. Albo w znacznej części,
Czyli biorą pieniądze od Skarbu Państwa i potem oddają z powrotem do Skarbu Państwa i twierdzą, że są najbardziej patriotyczni. No to ja też chcę być takim patriotą, niech mi państwo da miliard, ja oddam 0,5 miliarda i wszyscy będą mnie chwalić.
A czy już nie muszą.
Po drodze mogę w ogóle nic nie robić.
Już nie muszą brać, to jest firma, która zarabia na siebie dosyć mocno, jakby patrząc na ceny paliw, które są kosmiczne. Ma fantastyczne zyski, tylko że to jest firma zbudowana rzeczywiście na CP, nie? Który no, to jest na tej zasadzie, że hej, no prowadź firmę, tylko że masz monopol w kraju, który przez ostatnie 50 lat budował twoją potęgę stacji benzynowych, rafinerii, floty samochodów, pracowników i tak dalej, no ale teraz na wolnym rynku możesz konkurować, no to tak konkurują.
No jak ich stać? No to co, to my nie chcemy być patriotami? Nie twierdzisz, że to na dobro publiczne trzeba dawać? Co łaski?
Nie mam pojęcia, skąd ten pogląd, że im więcej zapłacisz podatków, tym lepiej. Nie rozumiem tego, nie kumam i uważam, że zysk firmy to jest pensja przedsiębiorcy, który inwestuje. I powinien być jak największy, tak samo jak pensje powinny być jak najwyższe. Oczywiście ja też powinienem zarabiać jak najwięcej i najlepiej, żebyś ty, Martin, zarabiał również jak najwięcej. Wtedy byśmy się wszyscy cieszyli. No, tylko, że to nie jest tylko to jest rzeczywistość, że zawsze jest jakiś balans. No.
To jest tak brutalnie tutaj z wolnym rynkiem i w ogóle. Nie, no to jest jakaś podstawa funkcjonowania ekonomicznego, ale ja dopuszczam też takie kwestie jak wspólne, albo dawanie na rzeczy wspólne do wspólnego wora przez kogoś tam zarządzanego i załóżmy, że takie ściepy. Ściepy na poziomie kraju, no to właśnie by się nazywało podatki i Skarb Państwa byłby takim obsługującym ściepę na dobro wspólne. I myślę sobie, że ludzie sobie to tak wyobrażają, bo sobie to idealizują po prostu i uważają, że to jest tak chcą jakoś prosto widzieć świat, że jak coś jest na dobro wspólne, to jest ściepa, która idzie przez podatki i te podatki są wydawane tak, jak sobie chce państwo, czyli my. No, ale to jest przecież myślenie kompletnie naiwne. Ja mam problem nie z całą generalną koncepcją ściepy, bo ja bardzo lubię ściepy. Zresztą w Radio Kontestacja, za co łaski dziękuję od was. Na stronie kontestacja.com możecie się dorzucić dobrowolnie i tym się różnimy od państwa. Ale mi nie chodzi o samą koncepcję ściepy, tylko o to, jak to w rzeczywistości działa. Ja się czepiam rzeczywistości, a nie to, że to jest tak na papierze pięknie. Bo w teorii to rzeczywiście dajemy państwu ileś tam i państwo daje na biedne dzieci, sierotki i takie różne rzeczy fajne, które byśmy chcieli i tak byśmy dali sami z siebie. Bo ludzie lubią dawać z tego, co im zostaje, jak już sobie zarobią. Czemu nie? Ale to przecież tak nie działa! Czy wy jesteście ślepi i głusi? Czy ten Rafał w ogóle mózg skończył mu się, czy co? Czy pisał to po pijanemu, że opowiada takie głupoty, że dawanie tym urzędnikom w tym kraju, tu i teraz, na to no, naprawdę przeznaczają większość pieniędzy idących z budżetu, że to jest jakieś dobro wspólne i pożyteczne i przydatne i że tym zarządzają ludzie kompetentni na tyle, że można im to dać? Bo ja nie mam, ja mam zero zaufania do tych ludzi. To są ci ludzie, którzy przez ostatnie dwa lata przepieprzyli te wspólne pieniądze na walkę z wirusem, co jest kompletnie absurdalne, bo nie da się z nim wygrać i każdy to wiedział od początku, na kupowanie jakichś szczepionek, które nikt nie sprawdził, czy w ogóle działają, się okazuje, że tak sobie, i byli w ogóle nieodpowiedzialni. I już sam fakt, że nieodpowiedzialność tych ludzi jest stuprocentowa, ich się nie da rozliczyć z tego, na co dostają pieniądze. Już to powinno dawać do myślenia temu Rafałowi, żeby nie pisał takich głupot, że jak im więcej daje ludziom pieniędzy, których nie da się rozliczyć z tego, na co wydadzą, to to jest spoko. I jeszcze już nawet nie mówię, że to jest wszystko przymusowe, bo to można by dyskutować, niektórzy by i tak płacili podatki z własnej woli. Ale nie tyle, nie tym ludziom i nie w takim systemie. No, więc ja mam takie zastrzeżenia i też nie mogę zrozumieć sprawy. Mimo, że rozumiem koncepcję ściepy, mi się nawet podoba.
Tak, ja nawet rozumiem koncepcję tego, że emeryci muszą dożyć swoich dni w obecnym systemie i że muszą dostawać pieniądze, żeby, ponieważ trudno ich teraz nagle pozbawić emerytury. A nawet niektórych rent, chociaż mam takie wrażenie po wszystkich ludziach, których spotykam, którzy biorą rentę, że 3/4 to są wyłudzacze.
No właśnie jest dziwne to z tymi rentami, ale też mam wrażenie.
Ale nie wszyscy. To podsumowałeś.
Podsumowałem, tak? Ale to wiesz, bo ty tak podchodziłeś całkiem rynkowo, że zysk to jest, zysk firmy to jest wypłata dla właścicieli, inwestorów, tych, co odważyli się ryzykować. No się zgadzam, ale co powiesz na koncepcję wspólnych pieniędzy właśnie?
Wspólnych
przez koło. Skoro już o podatkach mówimy. I czy te podatki są dowodem patriotyzmu rozumianego jako dbałość o dobro wspólne, a nie tylko o po prostu prywatne zyski tego, kto se nawet na nie zasłużył, tylko myślenie o wspólności, jakichś rzeczach wspólnych.
No tak, tak. Jeżeli poczytasz o przedsiębiorcach różnych, albo nawet współczesnych, albo niewspółczesnych, to ci przedsiębiorcy dają na różne wspólne rzeczy, szczególnie jak się wywodzą z jakichś miast, to przecież no, te firmy dają bardzo obficie na te miasta, bardzo z własnej nieprzymuszonej woli. Już teraz możemy sobie gdzieś tam przypomnieć różne firmy, które mają nazwy z miast i one żyją ze społecznościami bardzo, bardzo trwale z tego, co widzę. Przede wszystkim tego typu wspólne, jak to powiedziałeś, wydatki powinny być jak najbardziej obniżane w dół. Zawsze się obniża w dół. Że w sensie, że wydatki muszą zejść w dół.
Dlaczego obniżane w dół?
To znaczy, że jeżeli coś się da zrobić na przestrzeni jednego osiedla, to się powinno robić na przestrzeni jednego osiedla. Jeżeli jednej dzielnicy, to dzielnicy. Jeżeli miasta, to miasta. W sensie, jakby rozumiesz.
A, okej, o to ci chodzi.
Im bliżej wydatki.
To jest ciekawe, bo w polskiej... Tak, to się nazywa subsydiaryzm i to pojęcie jest wpisane w konstytucję polską. I to jest rzeczywiście koncepcja, która mówi, że jak coś się da załatwić na niższym szczeblu, to trzeba załatwiać na niższym szczeblu, a nie na wyższym. Ta koncepcja, jak większość koncepcji z polskiej konstytucji, jest łamana notorycznie, ale to nawet to jest pół biedy, że to jest łamana. Problem jest w tym, że nikt nie wie, że jest w ogóle takie coś wpisane w konstytucję, a nawet jak wie, to nie rozumie w ogóle, o co to chodzi i po co to jest. No właśnie to po to to jest, że im wyższy szczebel, tym więcej się marnuje, więc to jest bardzo dobra zasada z praktycznego punktu widzenia, żeby jak najmniejsze były twory biorące ściepy i zarządzające tym. Bo jest mniejsza szansa na korupcję, jak jest mniejsza grupa ludzi ściślej związana z tymi ludźmi, którym coś dają, to ich lepiej rozumieją, lepiej ich znają, no, na tej zasadzie. No, ale tego się nie robi, jak mówię, i tu mnie denerwuje trochę.
Tak, no i tak jak mówiłem wcześniej, no, te wydatki, które możemy gdzieś tam usprawiedliwić państwowe, to naprawdę to jest kilkanaście procent wydatków publicznych państwa. Nie mówię tutaj o budżecie państwa, to jest, trzeba rozróżnić te dwa pojęcia, ponieważ budżet państwa to jest jedno, to jest połowa, wydatków państwa, a wydatki publiczne państwa to jest stoi zarówno budżet państwa, jak i samorządy, jak i te wszystkie agencje, które miliardami niektóre obracają, które są gdzieś wyjęte spoza budżetu państwa. Są te jakieś jednostki finansowe.
Dobrze przypomniałeś, bo tak. Zapomniałem, jak funkcjonuje w Polsce państwo, że połowę się ukrywa w ogóle wszystkiego i trzeba się dobrze orientować, żeby w ogóle rozumieć, ile państwo dostaje, ile wydaje. Bo w budżecie się nie zapisuje wszystkich wydatków i to dziwne trochę jest, właśnie to powinno tak być. To jest bardzo dziwny budżet.
Tak, po połowy się praktycznie nie zapisuje, to jest gdzieś tam tak, trzeba właśnie dochodzić. No. Jest mapa wydatków, jest taki projekt Fundacji Republikańskiej, o ile pamiętam, która próbuje to gdzieś tam ogarnąć i próbuje to rozbić, zebrać, ale to nie jest proste. To jest jak czytanie sprawozdań finansowych niektórych spółek, niektórych holdingów spółek, może tak. Tam jest kreatywna księgowość dosyć mocno.
No, tak.
Ja myślę, że to państwo, które tak strasznie walczy z kreatywną księgowością w prywatnych spółkach, samo opanowało to na bardzo perfekcyjnym poziomie. Złodziej łapie złodzieja.
No to polskie, tak? To jest ewenement, bo to jest naprawdę, Polska jest wyjątkowa pod tym względem, no bo no, budżet na tym, po to w ogóle istnieje budżet, żeby mieć kontrolę nad wydatkami w jakimś każdym normalnej firmie czy kraju, czy nawet prywatnie u ciebie i u mnie, a w Polsce budżet istnieje po to, żeby jak najmniej było jasne i czytelne. To jest tak zrobione, żeby nikt nie rozumiał, ile dostajemy i na co wydajemy. To jest, ja no nie wiem, to dziwi mnie to, że to do tej pory ten klimat zarządzania państwem został. Jakby była powszechna zgoda w Polsce na ściemnianie na najwyższym możliwym szczeblu i idąc w dół potem już wszędzie tak samo.
Ale ja myślę, że to nie jest tylko polski gdzieś tam zwyczaj. To jest gdzieś oznaka takich trochę komunizujących krajów, które chcą coś ukryć. Ja pragnę wspomnieć, że państwo Chiny, które się świetnie rozwijało i jeszcze 2 lata temu przekazywało na rynek rocznie 20 tysięcy wskaźników makroekonomicznych, żeby sobie różne organizacje coś tam liczyły. W tej chwili to jest już tylko połowa, już tylko około 10 tysięcy wskaźników makroekonomicznych, bo już się nie chcą aż tak bardzo chwalić tym, co się u nich dzieje na przykład. Więc myślę, że tak samo jest w Polsce. Jak się zaczyna źle dziać, to się tym bardziej się ukrywa prawdziwy obraz gospodarki, póki wszystko się nie rypnie.
Aha, pokazuje jakość kraju trochę i zwyczaje. Dobra, a ja chciałem wrócić do tego patriotyzmu, bo patriotyzm, właściwie o tym chcieliśmy powiedzieć, że no, tak jak mówisz, traktuje się patriotyzm jako, że nie, że utożsamia się dawanie podatków chętnie i w dużych ilościach z patriotyzmem. I może z tego wyłuskamy wreszcie definicję, co to jest patriotyzm. I ja wyłuskuję tutaj, że patriotyzmem jest rzeczywiście w rozumieniu ludzi dbałość o wspólnotę, o wspólność chyba. Chyba to jest takim najbardziej fundamentalnym wierzeniem religijnym tego, co to jest patriotyzm. Ja bym powiedział, że to jest bardzo dobre wierzenie nawet, jeżeli od tego się zaczyna. Tylko mówię, w praktyce mi to nijak nie działa. No, bo wspólnota na przykład, minus tego patriotyzmu rozumianego jako wspólnotę państwową jest taki, że tak jak tutaj mówi Wojtek na czacie nam, że wspólnota to jest niekoniecznie państwo, a na przykład ulica przed domem. I tu mam problem z tym, że jak się Polacy biorą za patriotyczne myślenie podatkowe, to w ogóle nie występuje w tym ulica, dzielnica, sąsiad, miasto nawet ledwo już występuje. Wszystko zawsze musi iść przez ręce Jarosława Kaczyńskiego, Donalda Tuska, czy kto tam aktualnie jest Kwaśniewskim, czy innym tam Millerem na szczycie. Wszystko jest w Polsce narodowe i polskie. I myślenie patriotyczne nie dotyczy tego, żeby kupę psa sprzątnąć ze skwerku pod domem, tylko żeby wojnę wypowiadać Ruskim albo Niemcom, wszystko na najwyższym możliwym szczeblu. I to nie jest dobre.
Czy jakieś pytanie masz? No, bo to jest, okej, okay, bo to jest coś, jakie powiedziałeś o dbaniu o dobro
spostrzeżenie,
o dobro wspólne. Znaczy w ogóle się powinno dbać o rzeczy, nie wiem, i o ludzi. Tak w ogóle, czy są wspólni, czy są niewspólni.
Dlaczego? Co?
No bo to świadczy o jakiejś...
Ale, no to może złego słowa użyłem, ale czekaj, jak nie należy dbać o rzeczy? Znaczy,
nie, należy.
Bo mi chodzi bardziej o to, że koncentrujesz się i myślisz o czymś wspólnym, że macie wspólny dom, mieszkasz z trzema studentami w jednym domu. No i teraz, jeżeli dbasz o dobro wspólne, to zmywasz gary. Albo dokładasz się do papieru toaletowego. A jak nie, no to kradniesz innym ten papier toaletowy, nie dokupujesz się i nie myjesz garów, bo ktoś inny zawsze zmyje. No i o, wyjaśniłem.
No tak, tak jest w małżeństwach czasem na przykład też. No.
No. No i teraz?
I?
No.
No i?
No i teraz chodzi o to teraz, czy polski patriotyzm polega właśnie na tym, że kupujesz ten papier toaletowy dla wszystkich i czy inaczej, bo tak by się ludzie sobie utożsamiają, więc płacenie podatków z tym, że ty właśnie kupujesz papier toaletowy dla wszystkich studentów i zmywasz po sobie i czy to powinno być patriotyczne zachowanie, tylko że sposobem na to ma być dawanie pieniędzy jednemu gościowi, który połowę marnuje, drugą połowę ukrywa, a z trzeciej nie da się go rozliczyć. I dobra, teraz mam problem. Bo początek mi się podobał.
Znaczy, ja jakoś tego nie widzę na takiej mikroskali. Znaczy, że gdyby wyobraź sobie taki alternatywny świat, gdzie ludzie, którzy chodzą do pracy, normalnie chodzą do pracy, dostają po te 3000 na rękę, powiedzmy, złotych, i oni mają taki wybór, czy wrzucić sobie w koszty na przykład funkcjonowania papier toaletowy i domestos i odliczyć to od podatku i wtedy na przykład zapłacić mniejszy podatek, czy płacić tak jak dotychczas, to co by wybrali, jak myślisz?
No brakuje im, to wybiorą najpierw siebie oczywiście tak. I odliczą ile wlezie, żeby płacić mniejszy podatek.
Oczywiście, być może tak nie jest. Być może
no dobra,
to...
ale jak weźmiesz tego samego gościa... Mhm. No, no tak, ale jak weźmiesz gościa i on zarabia 30 tysięcy, to sytuacja jest inna, bo jemu zostaje i wtedy on chętnie odda z tego nawet i 3 tysiące, żeby ktoś tam, na przykład, żeby na ulicy zbudowali mniej kanciaste krawężniki, albo żeby przejścia dla pieszych były bezpieczniejsze, albo coś takiego.
No na przykład. I no, i to najlepiej,
on też z tego korzysta.
I to najlepiej w towarzystwie mieszkań, które kupi na wynajem, bo wtedy wzrośnie ich wartość i to się będzie każdemu opłacać.
Ale, no dobra, ale to nie musi się człowiek kierować tylko opłacalnością. Właśnie patriotyzm gdzieś jest niezależny od opłacalności. Przynajmniej tak mówią, chyba tak myślą sobie ci patrioci, których ja usiłuję zrozumieć i mam problemy z tym zrozumieniem. No. Przecież tak naprawdę nie trzeba tego w ogóle łączyć z zyskiem. Myślę, ludzie sami z siebie, bez własnego interesu, lubią dawać chyba na babcie, albo lubią robić rzeczy wspólne, w które wierzą, dlatego że w nie wierzą, a nie dlatego, że im się to opłaca.
No tak, na przykład ty finansowałeś swego czasu dziecko w Afryce. Dlaczego? Przecież to nie wiązało się z twoim zyskiem.
Nie w Afryce, tylko w Ameryce Południowej.
No to w Ameryce.
Bo to jej się przyda. No nie wiem, jest to fajne. Ja się nie zastanawiałem jakoś długo nad tym, dlaczego. Ale chyba to jest naturalny odruch człowieka, lubi komuś pomagać, jak mu zostaje. Dlatego, że to było mało kosztowne dla naszej grupy, bo to robiliśmy w ramach odwyk.com, ludzi, co tam słuchają, słuchaczy. I ponieważ mizę, ja dostawałem ściepę od nich i z tej ściepy coś tam zostawało i znalazłem sposób, żeby tanim kosztem komuś poprawić życie. Nie? Jakaś jest firma, co załatwia tam edukację, uczy, no i takie różne rzeczy. Nie? Spotyka się z ludźmi z ostro zaniedbanymi. No i fajne to było, bo tanim kosztem my mogliśmy komuś jakoś trochę pomóc. I to nie ma nic wspólnego z tym, że my na tym zarabiamy. Ja to nie trąbiłem dookoła siebie, że raz odwyk pomaga dziewczynkom z Ameryki Południowej. Tylko po prostu, po cichu zrobić swoje i cieszyć się, że coś dobrego zrobiłeś na tym świecie. I patriotyzm chyba jest takiej potrzeby.
Znaczy ja myślę, że to się nazywa odruch po prostu, no nie wiem, człowieczeństwo, takie mam wrażenie, no i to, nie wiem, strasznie gdzieś mam, mnie uwiera to słowo patriotyzm, być może jestem tutaj już jakoś spaczony tymi ludźmi, którzy ten patriotyzm odmieniają przez dziesiąty przypadek, którego nie ma, z którymi mało sobie łączy, nie? Jakby z tymi wszystkimi ludźmi, którzy mówią Polska, Polsce, Polski, Polska i tak dalej, patriota, patriotowi, patriocie, nie patriotowi. No, to nie moja bajka, nie? Jakby ja...
Znaczy, ja się zgadzam, bo ja mam No, ja mam ten sam odruch, chciałem powiedzieć, wtrącić tylko. No.
No
i to co, o czym mówię, to jest fajne, ale ja bym chciał, żeby to było polskim patriotyzmem, ta dbałość o wspólne rzeczy, ale ja się obawiam, że to teraz ja tak idealizuję sobie i że tu wam głupoty gadam, bo w Polsce patriotyzm w ogóle nic nie ma wspólnego z dbaniem o dobro bliźniego swego. A już właściwie to wręcz przeciwnie. Bo jak jest biedny Ukrainiec na przykład przy granicy, to wszyscy w ramach patriotyzmu mówią, niech siedzi na granicy i nie przeszkadza nam w dobrobycie. A jak go napadnie zły Ruski, to wtedy wszyscy chcą dać Ukraińcowi coś do strzelania, żeby zabił tego Ruskiego. I ogólnie tak naprawdę motywacją wszystkich ludzi jest coś złego, robienie zła na świecie, a nie dobra. Tak to widać z daleka, jak się na to patrzy, i to trochę jest przerażające, bo to, o czym ja mówię, dbałość o dobro wspólne, to jest jakiś taki altruizm, który w ogóle, nie wiem, jest może religijny nawet, czy taki filozoficzny. No bo islam, czy chrześcijaństwo, czy właściwie każda jakaś religia, co ma cokolwiek pozytywnego, ona mówi, żeby innym ludziom pomagać, myśleć o nich, wspierać, jałmużny tam daje się jako filar islamu jest na przykład. No, a tu teraz jak się patrzy na praktykę polskiego patriotyzmu, to ludzie się budzą tylko jak trzeba komuś dopieprzyć.
Ja myślę, że
albo walczyć.
Ja myślę, że zbyt to słowo zostało zawłaszczone przez państwo, czyli rzeczywiście ten patriotyzm gdzieś tam, nie wiem, państwowy, narodowy, państwowy właściwie, bo z tymi podatkami to już stricte państwowy, to już nawet nie narodowy przecież. Podczas gdy właśnie można się troszczyć o, nie wiem, o ten skrawek, nie wiem, chodnika gdzieś tam na ulicy wspólny, no, czy cokolwiek. No teraz jest nawet obowiązek, że trzeba zamiatać. Już państwo musiało nakazać zamiatać ogródki, bo nikt by nie zamiatał, znaczy nie ogródki, tylko tą część wspólną chodnika, bo nikt by tego nie robił i są mandaty, jak się na przykład nie odśnieży chodnika przed swoim domem, nie swojego. Więc państwo musi nakazywać patriotyzm.
No, a tak już do głowy, wiesz... No musi państwo nakazać, ale wiesz co, może o to chodzi tutaj w Polsce, czy tam w Polsce, że nie ma alternatywy. I teraz przychodzi taki Rafał z firmy i myśli sobie, chciałbym coś zrobić dla dobra publicznego, nie już z zysku, tylko po prostu napracowałem się, coś zrobiłem i teraz coś chcę z tym fajnego zrobić, pożytecznego, bez zarabiania, już tak, żebym był fajny. No i szuka sobie i nagle się okazuje, że nie ma komu dać. No bo właśnie od tego miał być kościół. W Polsce jest główny kościół dalej to kościół katolicki. No i co? Damy księżom. I nagle myśli sobie, nie, no księżom damy, co oni z tym zrobią? No chyba nie o to mu chodzi. No to myśli sobie, może, nie wiem, jakieś fundacje, może jakieś organizacje pozarządowe. No ale no, są przeważnie takie małe, rozdrobnione i no 150 milionów dla jednej fundacji to trochę tak głupio zasypać pieniędzmi, bo nie wiadomo, co zrobią. No i ogólnie jak się tak człowiek myśli, to albo ktoś jest podejrzany, albo już jest skompromitowany, jak kościół katolicki na przykład, pod wieloma względami i człowiek ma opór. I co, zostaje mu państwo? Jako... Nie, sam nie wierzę w to, co mówię. No nie, serio, próbuję zrozumieć tego Rafała Brzoskę, czego on tak utożsamił, nie wiem, chlubę z dawaniem podatków, że listą wstydu jest nie dawanie państwu, tylko przeznaczaj na coś innego. Nie mogę zrozumieć normalnie, ale może to jest wytłumaczenie, że nie ma nic lepszego. Ale kto w to wierzy? Nawet na pewno nie Rafał Brzoska, przecież sam walczył z państwowymi firmami. Chyba, czy nie? Przecież mi się pomyliło.
Walczył.
Z pocztą.
Walczył z pocztą i to przez długie lata na obsługę sądów i tak dalej, przesyłek. I wtedy w ciągu tam kilkunastu tygodni musiał zatrudnić kilkadziesiąt tysięcy osób. To była gdzieś tam wielki jego wyczyn. Ja tylko przypomnę rząd wielkości cały czas, żebyśmy mieli, bo nikt sobie nie wyobraża 150 milionów. No ja nie widziałem nigdy na oczy. Nawet miliona nie widziałem tak na oczy, więc roczny budżet największej polskiej organizacji dobroczynnej, czyli Caritasu, jednej z największych, to jest 100 milionów złotych. To jest ich roczny cały budżet. Tyle wydają na wszystko. To czym się zajmują.
No właśnie.
Czyli 2/3 tego podatku CIT właśnie. Tej jednej firmy.
I danie na Caritas byłoby niepatriotyczne i byłoby listą, byłbyś na liście wstydu pewnie. Czyli na przykład jak jest firma z tej listy i daje na Caritas, to jest dalej lista wstydu, a jak da więcej na państwo, to już nie jest lista wstydu, tak?
Szczególnie, że jakieś tam kwoty
można... Dobrze człowieka zrozumiałem?
No właśnie chyba tak, bo jakieś kwoty można odliczyć od podatku charytatywne. Nie wiem, jakie są obecnie przepisy w tym momencie. Ale tak samo jak przy kościelnych różnych tam wydatkach również jakieś sumy można tam sobie podliczać. No więc chyba tak. Chyba lepiej jest dać na ministerstwo, niż dać na... No weźmy na przykład tą organizację, no jest wiele innych, jest Szlacheta Paczka chociażby, no jest kilka takich, które budzą jeszcze mniej kontrowersji. Aż zaraz zobaczę, jaki jest roczny budżet.
Nie mieści mi się to w głowie. Usiłuję zrozumieć, jak myślał ten Rafał Brzoska, bo że tak myśli sobie jakiś przeciętny tam człowiek głosujący na coś, bo nic nie rozumie, no to już tutaj mam poważne trudności, żeby cokolwiek zrozumieć i wszystko jest tak uproszczone, mętne i nielogiczne, że no ciężko. Ale Rafał Brzoska to jest przedsiębiorca. On rozumie, jak działa ekonomia. On sam pokazał, że nie ufa państwu za bardzo i teraz opowiada o listach wstydu jako unikalnie... Nie mogę tego zrozumieć. O co jemu chodzi? Czy to ktoś mu tam... To wygląda tak, jakby ktoś go zmusił albo mu porwał córkę i powiedział, że jak nie napiszesz na Twitterze głupot o tym, że patriotyzm jest cudowny i trzeba płacić podatki, to jej utniemy palca albo nie wiem. To jest jedyne, co tłumaczy sensownie, co się stało. Ewentualnie człowiek zwariował może jeszcze.
Przedstawmy jeszcze...
Bo nie można być aż tak pijanym, żeby mówić o listach wstydu, że... w tym kontekście. No.
Przedstawmy jeszcze alternatywę w takim razie. Weźmy tą na przykład organizację Szlachetna Paczka, bo każdy pewnie o niej słyszał. To jest organizacja charytatywna, która zajmuje się przygotowywaniem paczek świątecznych raz do roku do różnych rodzin, które tego potrzebują. Mają gdzieś tam właśnie dobry research, że rzeczywiście docierają do osób, które tego potrzebują, a nie te, które ładnie wypełniły formularz o zasiłek. Więc jak oni się tutaj chwalą...
Tak, są dobrze zorganizowani tutaj. Robią to bardzo efektywnie. Można ich rozliczać i rozliczają się. Są dużo bardziej transparentni niż budżet państwa, w ogóle bez porównania. No i no, dobrze to robią. Po prostu robią to najlepiej jak się da. No, na pewno się gdzieś tam po drodze coś czasem zmarnuje, ale ten odsetek zmarnowanych środków jest minimalny w Szlachetnej Paczce. W porównaniu z państwem w ogóle nie ma porównania. No i co? Jest alternatywa.
No więc, ale to no weźmy kilka cyfr. Szlachetna Paczka, która się tutaj chwali, że w ciągu 5 lat dotarła do 160 tysięcy rodzin, co daje średnio na rok, ja wiem, że to jest nieregularnie na pewno, ale średnio na rok było to 32 tysiące rodzin. Więc jeżeli weźmiemy te 32 tysiące rodzin, damy koszt 500 zł na paczkę, powiedzmy samą paczkę plus obsługa tego wszystkiego, bo ja wiem, że to administracja kosztuje, trzeba też tam, to są wolontariusze, ale no niemniej ktoś tam pracuje. Weźmy abstrakcyjne 500 zł na paczkę, to jest na pewno dużo więcej niż oni dostają w tej paczce. Wiem, bo uczestniczyłem w tym programie kiedyś. To wtedy wychodzi dla 32 tysięcy rodzin 16 milionów złotych. Czyli on mógłby tą Szlachetną Paczkę gdzieś tak powiększyć przynajmniej, no nie wiem ile razy, 4 razy, 5 razy, 6 razy?
No.
Znaczy, nie, bo czekaj.
Przeskoczyć na cały wyższy poziom.
Znaczy, poczekaj, bo teraz rozmawiamy, jaka byłaby, zapomniałem tego tweeta, jaka byłaby wynosiła ta różnica w tym podatku?
No gdzieś tam 150 milionów jakoś tam.
Okej, okay. No to nie, no to w takim razie...
W porównaniu z podobną firmą.
No dobrze, no to mógłby w takim razie tą Szlachetną Paczkę, tak oczywiście to jest abstrakcyjne myślenie, bo czy tak by nie było, to nie jest skokowe, wiadomo. Mógłby powiększyć 10-20 razy taką akcję, dzięki takiemu zastrzykowi na przykład
no.
Tam, a nie do budżetu państwa, no.
No ale nie powiększył, wolał wydać na podatki.
I to jest... Okej, okay. I to jest jego własność, ma do tego prawo absolutnie, tylko że nazywanie innych listą wstydu już jest niesmaczne, to jest niesmaczne, bo jakby nic nam do tego, co robi z własnymi pieniędzmi, może palić w kominku, nie, to jest, nie ma problemu.
Absolutnie nie.
To jest
słusznie.
Jego własność.
Oczywiście.
Tylko dlaczego innych poniża?
To jest jego własność, tego nie rozumiem, ale to ja mam na tym... Do spodu tego jego sposobu myślenia przebijającego z tweeta, no ja uważam osobiście, że on jest głupi jakiś, albo coś mu się stało.
Nie jest głupi.
Bo nie mogę uwierzyć w ogóle, że to on napisał, że to jakiś minister pisał, to tak, ale to jest przedsiębiorca, prywatny, zupełnie, rynkowy. No dobra. No, a to, że nazywa innych, to już jest absolutnie wredne, bo głupi człowiek może być całkiem miły, ale jak zaczyna oskarżać innych, samemu marnując pieniądze w najgorszy możliwy sposób, własne ma prawo oczywiście, no ale jak mówię, oskarża innych o wydawanie źle i jakoś tak, że się trzeba wstydzić za to, no to to już jest nie dość, że głupi, to trochę wredny jednak człowiek tutaj, powiem tak. No, a Wojtek przypomniał na czacie, który jest z Anglii, że mówi, że zna przedsiębiorców, i w sumie ja też, którzy głosują na partię pracy w Wielkiej Brytanii i są mocno za wyższymi podatkami. Mhm. Także to ja się spotkałem z tym zjawiskiem, że przedsiębiorcy nieraz krzyczą, żeby były wyższe podatki. I to jest jakieś tylko, że... Bo jak się tak o tym gada, to trzeba pamiętać, że Wielka Brytania i Polska to nie jest... kraj taki sam, tylko że w innym języku mówią. To jest kompletnie inny kraj, z innym myśleniem i cała historia była inna i ludzie traktują podatki w Wielkiej Brytanii dużo bardziej jako właśnie ściepę na rzeczy publiczne niż w Polsce, bo w Polsce to jest jakaś taka, podatki to jest czarna dziura, z którą robią tajemniczy ludzie, co im się żywnie podoba. W Wielkiej Brytanii jest wszystko dużo bardziej oddolnie. W ogóle większość podatków się płaci na poziomie lokalnym, a nie na jakimś centralnym. Więc może to trochę jest jakieś uzasadnione, albo w Stanach Zjednoczonych też podobny system jest jak w Anglii. Więc tam płacenie podatków może nie być dowodem kompletnego braku realizmu. Chociaż sobie myślę, że trochę jest, bo rząd jest zawsze rząd i zawsze zmarnuje. No po prostu nie da się tego uniknąć. Ale system może być zorganizowany lepiej albo gorzej. I mentalność może być bardziej lepsza albo gorsza. W Polsce system jest fatalny, mentalność jest okropna. I to, co jeszcze w Anglii, ja mogę się zastanowić, czy wyższe podatki są no, jakimś przejawem czegoś, co ma sens, to w Polsce nie mam żadnych wątpliwości. Wyższe podatki są w tym stanie Polski głupie. No, głupi pomysł, no po prostu stuprocentowo.
No każdy, kto ma blade pojęcie o wydatkach Skarbu Państwa albo nawet części samorządowych, przypomnijmy te słynne ławki za 200 tysięcy złotych albo kibel za 400 tysięcy złotych, no to wie, że to raczej
drogi kibel.
Człowiek by prywatnych swoich pieniędzy no, nie wydał na sam szalet 400 tysięcy, tylko by sobie wybudował dom na przykład za tą sumę. Więc nie wiem skąd to przekonanie, że jakby władowanie pieniędzy...
No tam... ale jak już możesz wydać na rzecz, na coś wspólnego, to ja bym właśnie zbudował kibel.
No ale za 400 tysięcy?
No ja nie wiem ile kosztuje kibel, za ile zbudujesz kibel. To musi być taki porządny kibel, że musi wytrzymać bardzo różnych ludzi i bardzo długo w ulicy. No nie wiesz kto wejdzie. No, ktoś musi sprzątać takie tam.
No nie wiem.
Nie wiem ile to kosztuje. Nie, no ja myślę, że to się da zrobić taniej trochę jednak niż 400 tysięcy. No nie wiem, co? Problem polega na tym, myślę sobie też, że w Polsce się tego w ogóle nie rozlicza. No ludzie mówią, o kibel za 400 tysięcy, ale nikt nie podaje, no na co to poszło. Nie, ja nie widziałem nigdzie listy przy tych wszystkich komentarzach, że o kibel, o ławka, na co poszły te pieniądze, rozliczenia. Dlaczego nikt o to nie pyta w ogóle? Pokażcie mi listę wydatków i będę mógł ocenić, czy to było poszło w cholerę, czy nie. W ogóle nie ma tej kultury rozliczania ludzi, którzy operują naszymi pieniędzmi w Polsce.
Ja się swego czasu, nawet całkiem niedawno, bo myślę, że gdzieś tak z rok temu, zgłosiłem się do jakichś paru ludzi, którzy są zasobni w Polsce, żeby sfinansowali taki projekt właśnie, żeby się zajmować odpytywaniem samorządów, co zrobiły z tymi inicjatywami obywatelskimi, które są finansowane. Ponieważ w każdym mieście są właśnie takie inicjatywy obywatelskie, ludzie głosują i potem państwo, znaczy miasto tam wydaje, samorząd i buduje coś na przykład. Żeby ich później odpytać właśnie, na co poszła ta kasa, bo ta kasa, która tam idzie, to jest w ogóle niesamowita, niewiarygodna i to jest wszystko zbiorczo ujęte. No, wydaliśmy tyle na tężnię na przykład jakąś. Wydaliśmy tyle na...
I koniec.
Tak, i tyle. Wydaliśmy tyle na bibliotekę. No ale na co konkretnie? Nie, Harry'ego Pottera dokupiliście. No nie.
Na co konkretnie? No tak, właśnie.
Co się zadziało, nie? Nie, no tam poszło 4 miliony złotych, nie? Tam poszło 1,5 miliona złotych, nie? Tam poszło 300 tysięcy złotych, no różne są to sumy. No i tak, no i nie wiadomo, żeby do ludzi, żeby no. ich odpytać.
Widzisz, że, no ale widzisz, to jest ta różnica między Anglią, myśleniem w Anglii, a myśleniem w Polsce, że w Anglii się traktuje tych ludzi i te sprawy jako nasze sprawy, więc jak ktoś zbuduje kibel na ulicy, to ludzie mają motywację, żeby iść sprawdzić i rozliczyć, pogadać w ogóle z tymi, którzy będą budować ten kibel, a potem sprawdzić, na co poszło. Jakby to jest nasze, a w Polsce z powodu tego, że taka historia była jaka była i mentalność została, to nie jest nasze się uważa. Że Polak jak mu samorząd coś zbuduje, to mówi, że to nie my budujemy za nasze pieniądze, tylko że to budują oni za pieniądze, które mi ukradli. Więc co będziesz go w ogóle rozliczał, jak to jest mafia? Mafii się nie rozlicza. Mafię możesz słuchać albo nie słuchać. Możesz tylko walczyć, wypieprzyć albo posłuchać. I tyle. Tak jakby w umyśle Polaka jest alternatywa. Albo masz słuchać i robić co każą, albo masz walczyć. Nie ma innej opcji. No. I mówię, to porównywanie do Anglii na przykład takich sytuacji w ogóle się nie sprawdza, bo w Anglii się myśli, że to nie są oni i nie ma walczenia. Musimy rozmawiać i robić rzeczy wspólne. Jest dużo wiary w tą wspólność i ona daje no, lepsze wyniki. No. No, jak się w Polsce wszyscy tylko ze sobą biją przy takich sytuacjach, nikt nawet nie sprawdził, na co to poszło. No właśnie się stąd bierze chyba, nie? Że to nie jest nasze. Nic nie jest w Polsce nasze.
No właśnie nie wiem.
Ciężko, wiesz, po 50 latach takiej narzucanej siłą naszości przez państwo, gdzie wszystko było kłamstwem, no ciężko może się przestawić, no ale to jak to inaczej zrobić?
Nie wiem, ale takie rzeczywiście... ja nie żyłem w innych krajach, to ty masz więcej doświadczenia. Ja tylko z opowieści ludzi, którzy gdzieś tam, powiedzmy, są obcokrajowcami, których jakoś tam znam, to ze Stanów głównie, no to oni rzeczywiście, szczególnie w jakichś takich, może w miastach mniej, ale w takich mniejszych miejscowościach, czują się gdzieś tak bardzo socjalizowani z władzą jakąkolwiek, czy jest sędzia, czy jest szeryf, czy tam policjant, czy jakiś tam ichniejszy dzielnicowy, czy no właśnie jakiś, no gdzieś tam się tam interesują, to są ich sąsiedzi też, nie, mogą sobie też powiedzieć cześć, cześć. Jakoś to działa, tutaj jest no. bardzo, bardzo duża anonimizacja, dużo też alienizacja tak zwanej władzy szeroko pojętej. Tak, że to są ci oni, którzy przyszli tutaj mafia się nachapać, co jest zgodne z prawdą w większości, więc trudno się tutaj z faktami jakoś
kłócić. Wiesz, bo w samorządach nie zawsze jest, nie? Bo patrz, znamy takie historie tych różnych przedsiębiorczych samorządowców. Jeden był taki, zapomniałem nazwiska, był taki przedsiębiorca, którego wszyscy strasznie się cieszyli. W którymś mieście gdzieś tam na zachodzie Polski który właśnie był blisko z ludźmi, nie? I on nie przyszedł się nachapać, bo zdaje się, że on i tak już był przedsiębiorcą nachapany porządnie, tylko przyszedł coś robić wspólnie. I różnica była ogromna. Chyba na tym kongresie prawicy, pamiętam, że on wtedy nawet przemawiał, bo go tam zaprosili, tym co ja tam wystąpiłem przy okazji jako kontestacja, powiedzieć, że jesteście wszyscy z gredami, powiedziałem brzydko i brutalnie, zresztą miałem rację. No, więc był ten przedsiębiorca i z parę samorządowców, co właśnie Hugo, oni pasowaliby do Anglii, ale do Polski, w Polsce są wyjątkami. No ale tylko chcę powiedzieć, że bywa. Nie, może nie jest tak źle, albo nie wiem.
No jest źle, no. Przecież samorządowców jest kilkadziesiąt tysięcy w tym kraju. I no nie wiem, no na pewno najgorzej jest, im wyżej, tym gorzej, tak? To jest jakby selekcja negatywna, która ludzie tam przechodzą. Szczególnie w ciągu ostatnich 8 lat, no to też jakiś apogeum bezwartościowości tych ludzi, którzy rządzą. No ale no tak jest, no. Ciężko coś skomentować, każdy widzi przecież.
No właśnie, to nie wiem, rozwiązaniem jest, właśnie się teraz zastanawia słuchacz, czy rozwiązaniem jest zmieniać, czy uciekać. No nie wiem, można spróbować oba naraz, tak jak ja trochę. No dobra, to myślę, kończymy ten odcinek, a jeszcze na czacie Wojtek coś ciekawego powiedział nam, Wojtek z Anglii, że, tak ci Hugo powiem, jak w Polsce policja mówi coś o mandatach, które dają za przekraczanie prędkości, to czym oni się chwalą, jak mówią o tych mandatach? Tym, że złapali jak najwięcej ludzi, czy tym, że nie złapali jak najwięcej ludzi?
No, to jest takie podsumowanie, taki briefing, że tego dnia zatrzymaliśmy tylu a tylu, nawet rano czytałem chyba dzisiaj, zatrzymaliśmy tylu a tylu przestępców, z czego tylu a tylu tam jakichś kierowców.
Tak. Tak. I chwalą się tym, że jak najwięcej ludzi złapali. No właśnie, Wojtek przypomina, że w Anglii policja na Facebooku chwali się tym, że nie złapała nikogo na przekroczeniu prędkości i że to bardzo dobrze. To jest coś, co w ogóle się w głowie nie mieści, jak Polak przyjeżdża do Anglii, jak odwrotnie w ogóle się myśli i człowiek taki przyjeżdżający do Anglii najpierw myśli sobie, oni są tu wszyscy pomyleni w ogóle, a za chwilę się orientuje, że nie, to on jest pomylony, on przyjeżdża ze świata, gdzie wszystko stoi na głowie i przyjechał do miejsca, gdzie policja się chwali, że nikt nie przekraczał prędkości, bo to właśnie dobrze, że nikogo nie złapali, bo wszyscy jeżdżą fajnie i cieszmy się, a w Polsce się cieszą z tego, że komuś przypieprzyli i znowu kogoś złapali, że są pożyteczni w związku z tym, bo dają ludziom po mordach i wymuszają pieniądze i haracze. W ogóle tak inny świat. Myślę sobie, że ja myślę, że Polska powinna wypowiedzieć wojnę tej Anglii, poddać się po dwóch godzinach i bezwarunkowo i przyjąć prawo brytyjskie i powiedzieć Boże, chroń króla i zostać częścią Zjednoczonego Królestwa. I myślę, że to by się bardzo spodobało Polakom, gdyby byli w stanie się przestawić po prostu na jakieś takie życie, że no, znaczy nie wiem, żeby im to się udało, ale to nie jest kwestia systemu samego, tylko mentalności, no ale to można by spróbować mimo wszystko. Polecam, Polacy, walczcie z Anglią i przegrajcie.
Tak. A potem się odłączcie, jak już znormalniejecie i stwórzcie nowe Stany Zjednoczone.
Dobra, to jest skomplikowane i na tym skończymy się. Więc ogólnie ja powiem, że patriotyzmu ja dalej nie lubię, nie rozumiem, to jest jakaś dziwna rzecz w Polsce w ogóle. Nie rozumiem nawet przedsiębiorcę patriotę, bo on już jest totalnie nielogiczny, bo jego system w ogóle, mi się w głowie nie myśli, jak on sobie łączy to wszystko. Ja
bądźcie dobrzy dla ludzi i mądrze wydawajcie swoje pieniądze.
O, bardzo ładnie, to jest patriotyzm.
To jest, myślę, że racjonalne postępowanie. Jeżeli pomyślicie, że dobre wykorzystywanie swoich pieniędzy to jest wpłacenie ich do budżetu państwa, to zgłoście się do szpitala psychiatrycznego.
Miałem coś takiego powiedzieć, ale mnie uprzedziłeś, bardzo pięknie to powiedziałeś. Wyruszyłem się troszeczkę. No dobrze. To do następnego odcinka Kontestacji. Subskrybujcie nas, podcast Kontestacja. W czym wam się tylko podoba, jesteśmy wszędzie. Cześć.
I to mówił Kosiński Marcin.
I Martin Lechowicz.
Znaczy to drugie mówił.
A to pierwsze ja.
Albert, wychodzimy!